wydarzenie miesiąca. Miesiąca. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
Listopad zapisał się w historii Polski wieloma ważnymi wydarzeniami. Ale bez wątpienia tym wydarzeniem najbardziej istotnym było odzyskanie po 123 latach niewoli niepodległości. I właśnie to będzie temat dzisiejszego wydarzenia miesiąca. Ale chciałem dzisiaj opowiadać o rzeczach związanych z naszym regionem, z terenami dzisiejszej diecezji kaliskiej. Więc dzisiaj o odzyskaniu niepodległości na ziemiach stanowiących dzisiejszą diecezję kaliską. Wśród ziem, które stanowią diecezję kaliską, są również tereny, które odpadły od Polski już w średniowieczu i wróciły w granice państwa polskiego dopiero po II wojnie światowej. To dekanaty takie jak Twardogóra, Sytów, Trzcinica, Wołczyn. W średniowieczu rządzili tam piastowie śląscy, potem piastowie śląscy uznali zwierzchnictwo Czech, potem Czechy weszły w skład monarchii Habsburgów. W połowie wieku XVIII Śląsk odbili Prusacy i dopiero po II wojnie światowej te tereny trafiły w granice państwa polskiego. Pozostała część diecezji dostała się w ręce Prusaków na mocy drugiego rozbioru. Rok 1793. Już rok później mieszkańcy ziem stanowiących dzisiejszą diecezję kaliską uczestniczyli w powstaniu kościuszkowskim. Ale powstanie kościuszkowskie upadło. Przyszedł trzeci rozbiór. Zostało zlikwidowane państwo polskie. Ale minęło kilka zaledwie lat i w 1806 roku pojawił się tutaj Napoleon Bonaparte. Witany przez mieszkańców Wielkopolski czynem zbrojnym. Na apel Jana Henryka Dąbrowskiego i Józefa Wybickiego mieszkańcy Wielkopolski, również mieszkańcy południowej Wielkopolski, chwycili za broń, walczyli z Prusakami, stanęli u boku Napoleona. Kiedy Napoleon w roku następnym utworzył Księstwo Warszawskie, w skład Księstwa Warszawskiego weszły również ziemie dzisiejszej diecezji kaliskiej. Ale Księstwo Warszawskie istniało krótko. Już w 1813 roku zostało zajęte przez wojska rosyjskie, a formalnie zostało zlikwidowane dwa lata później. Wtedy to podzielono tereny dzisiejszej diecezji kaliskiej wzdłuż rzeki Prosny. Bowiem na mocy decyzji Kongresu Wiedeńskiego utworzono Królestwo Polskie, którego królem miał być car rosyjski, i Wielkie Księstwo Poznańskie, które weszło w skład państwa pruskiego. Granice między tymi dwoma częściami wyznaczono wzdłuż rzeki Prosny. Z tym, że ponieważ Kalisz leżał po obu brzegach rzeki Prosny, więc tutaj granica odbiegała od rzeki Prosny, tak aby cały Kalisz znalazł się w granicach Królestwa Polskiego. W ten sposób Kalisz stał się miastem granicznym, a Prosna stała się rzeką graniczną. I teraz przez następnych 100 lat losy mieszkańców tej ziemi się różnie układały, zależnie po której stronie rzeki Prosny mieszkali. Tutaj, na ziemi kaliskiej, działali bracia Wincenty i Bonaventura Niemojoscy, którzy stworzyli tak zwaną opozycję liberalną, która protestowała przeciwko łamaniu konstytucji. Tą opozycję liberalną nazywa się też opozycją kaliską, czy krócej kaliszanami. Kiedy wybuchło powstanie listopadowe, biorą w niej udział mieszkańcy Kalisza i okolic, biorą w niej istotny udział bracia Niemojoscy, ale uczestniczą w nim też ochotnicy z księstwa poznańskiego, z terenów należących dzisiaj do diecezji kaliskiej. To właśnie przez rzekę Prosnę chciał się przedostać do Królestwa Polskiego Adam Mickiewicz, aby włączyć się w powstańcze zmagania. Dlatego przybył do Śmiełowa, aczkolwiek nigdy do powstania listopadowego nie dołączył. Kiedy wybuchło wielkie kolejne polskie powstanie, powstanie styczniowe, znowu ogarnęło one ziemię zaboru rosyjskiego. Ale podobnie jak w powstaniu listopadowym, uczestniczyli w nim również ochotnicy zaboru pruskiego. Na przykład duża grupa mieszkańców Pleszewa przedarła się do zaboru rosyjskiego, aby wspólnie z mieszkańcami tego zaboru walczyć o niepodległość Polski. Kiedy zakończyła się epopea powstania styczniowego, w zaborze pruskim nastały czasy Kulturkampfu. Kanclerz Bismarck chciał podporządkować Kościół katolicki państw. To mu się nie udało na skutek oporu katolików polskich i niemieckich. I takim symbolem tej niezgody na Kulturkampf, takiej niezgody na podporządkowanie Kościoła interesom niemieckiego państwa, stał się arcybiskup Mieczysław Halka-Leduchowski, który ten swój sprzeciw wobec polityki Kulturkampf opłacił więzieniem. A więziony był właśnie w Ostrowie, o czym przypomina dzisiaj pomnik. Tutaj uwięzili go na 2 lata prusaccy. Mieszkańcy tych ziem zmagali się również z procesami mającymi na celu ich wynarodowienie. W zaborze pruskim była to germanizacja. Kiedy w 1901 roku próbowano dzieci we Wrześni zmusić do nauki pacierza, do nauki religii, w języku niemieckim zastrajkowały. Ale strajkowały również dzieci na terenie diecezji kalińskiej, między innymi w Pleszewie, Koźminie. Kiedy w 1905 roku młodzież w zaborze rosyjskim upomniała się o prawo nauki w języku polskim, w strajku szkolnym uczestniczyli licznie również uczniowie kalickich szkół średnich. Między innymi młoda Maria Dąbrowska. Kiedy wybuchła I wojna światowa w 1913 roku, mieszkańcy tych ziem musieli przywdziać różne mundury. Ci, którzy mieszkali na zachód od Prosny, mieli mundury niemieckie. Ci, którzy walczyli, mieszkali na wschód od Prosny, mieli mundury polskie. Walczyli w nie swojej wojnie. I w tej nie swojej wojnie Polak zabijał Polaka w imię obcych interesów. To wielka tragedia I wojny światowej. Bardzo słabo obecna w naszej polskiej świadomości historycznej. Ale początek I wojny światowej, sierpień 1913 roku, to równocześnie tragedia Kalisza, miasta przygranicznego, które Rosjanie opuścili bez walki, które w bestialski sposób zostało przez Niemców spalone. Spalenie Kalisza latem 1913 roku to największa zbrodnia niemiecka dokonana na ziemiach polskich w czasie I wojny światowej i pewnie jedna z największych w ogóle dokonanych przez Niemców w czasie I wojny światowej. Kalisz zamienił się w morze gruzów. 3/4 mieszkańców Kalisza, jeżeli nie zginęło w czasie tych straszliwych wydarzeń, to po prostu z Kalisza uciekło. Kalisz został potwornie zniszczony. Ale dzieje tych ziem w czasie I wojny światowej to również historia obozu w Szczypiornie, do którego latem 1917 roku trafili internowani legioniści. Wtedy to bowiem Józef Piłsudski i żołnierze 1. i 3. Brygady Legionów odmówili złożenia nowej roty przysięgi. Konsekwencją było ich internowanie i właśnie przez kilka miesięcy ci internowani legioniści byli internowani w podkaliskim Szczypiornie. To tutaj mieli grać w piłkę ręczną. Stąd do dzisiaj czasami piłkę ręczną nazywa się właśnie Szczypiorniakiem. Warunki, w jakich żyli Polacy w obozie w Szczypiornie, były bardzo trudne, były bardzo ciężkie. I natychmiast z pomocą dla tych uwięzionych legionistów pospieszyli mieszkańcy Kalisza, dzieląc się z nimi tym, co mieli. To bardzo pomogło tym legionistom w przeżyciu tych trudnych miesięcy, lata i jesieni 1917 roku, bo już zimą zostali z tych trudnych warunków polscy legioniści wywiezieni. I teraz zbliża się pamiętna jesień 1918 roku. Kalisz był okupowany przez Niemców, tak jak już wspominałem przed chwilą. Niemcy wkroczyli do Kalisza w sierpniu 1913 roku. I tutaj, w Kaliszu, działała podziemna polska organizacja wojskowa, stworzona przez Piłsudskiego i jego zwolenników. I właśnie członkowie PW, harcerzy, którzy działali tutaj w Kaliszu, a także działacze Polskiej Partii Socjalistycznej, która była blisko związana z ruchem niepodległościowym Józefem Piłsudskim, przygotowywali się do przejęcia władzy nad miastem. Działania tych polskich konspiratorów wspierali finansowo przedstawiciele miejscowego ziemiaństwa i burżuazji. Pod koniec października 1918 roku przyspieszono akcję rozpracowania liczącego blisko 900 żołnierzy garnizonu. Tylu żołnierzy niemieckich stacjonowało wówczas w Kaliszu. 10 listopada 1918 roku to jest ten dzień, kiedy z Magdeburga przyjeżdża do Warszawy Józef Piłsudski. Powołano w Kaliszu sztab wojskowy ziemi kaliskiej, na czele którego stanął pułkownik Juliusz Ulrych. Następnego dnia rankiem, czyli 11 listopada, tego dnia, kiedy podpisano zawieszenie broni kończące działania wojenne w I wojnie światowej, tego dnia, kiedy Piłsudski przyjął władzę Warszawy, tego dnia, który uznajemy powszechnie za Dzień Odzyskania przez Polskę Niepodległości, porucznik Ulrych udał się do gubernatora wojskowego generała Sontaga i wezwał go, aby natychmiast opuścił terytorium Polski. Niemiecki dowódca, widząc wielkie tłumy kaliszan i panikę we własnych szeregach, wyraził zgodę, pozostawiając Radzie Żołnierskiej zadanie ustalenia warunków kapitulacji. Pod koniec I wojny światowej w Niemczech mamy nastroje rewolucyjne. Elementem tych nastrojów rewolucyjnych były tworzone przez zrewoltowanych żołnierzy rady żołnierskie i właśnie taka rada żołnierska miała ustalić z Polakami warunki ewakuacji niemieckich żołnierzy. Pierwsi Niemcy zaczęli wyjeżdżać z Kalisza 17 listopada. Razem z nimi zaczęli opuszczać Kalisz niemieccy urzędnicy. Większość niemieckich żołnierzy wyjechała z Kalisza 13 listopada. Kurier powszechny relacjonował. Na czele jechał generał Sontag ze sztabem. Dalej kroczyła orkiestra, grając niemieckie marsze. Za nią szła kompania piechoty z karabinami na ramieniu. Następnie ciągnął się tabor wozów z rzeczami żołnierzy i częścią obiektów wydanych przez władze polskie. Pochód zamykała druga kompania piechoty i oddział dragonów z obnażonymi szablami. Historyk Piotr Łosowski ocenił to, co działo się wówczas w Kaliszu, następująco. Tak opuszczali Niemcy w listopadzie 1918 roku Kalisz. To samo miasto, które najechali w sierpniu 1913 roku. Paląc je i rabując, rozstrzeliwując zakładników. Żadne inne z polskich miast nie ucierpiało tyle od Niemców w czasie I wojny światowej, co Kalisz. Tym bardziej uczyniony tu właśnie gest ze strony polskiej wyglądał wspaniałomyślnie. Łosowski mówi tu o tym, że Polacy pozwolili Niemcom spokojnie, bezpiecznie wrócić do domu. Nie szukali zemsty, mimo tego straszliwego doświadczenia spalenia naszego miasta latem 1913 roku. Ale do przejęcia władzy szykowali się również mieszkańcy Ostrowa. Od września 1918 roku. Bo było widać, że wojna zmierza do końca. Bo było widać, że Niemcy lada moment poniosą w tej wojnie klęskę. W listopadzie powstał tajny komitet obywatelski, który rozpoczął przygotowania do przejęcia władzy w mieście i powiecie. Na przełomie października, listopada utworzono Polską Straż Obywatelską. 10 listopada 1918 roku stacjonujący w mieście Niemcy powołali Radę Żołnierską. Tego samego dnia na polskim wiecu, w domu katolickim, przyjęto rezolucję żądającą utworzenia wolnej, niepodległej i zjednoczonej Polski. Utworzono także Polski Komitet Ludowy oraz wystosowano do Niemców odezwę. Pisano w niej m.in. ponad 1000 żołnierzy i obywateli wszystkich stanów ustaliło dzisiaj jednomyślnie, że w myśl uznanego przez wszystkie walczące narody planu Wilsona jest miasto i powiat Ostrów polskim terytorium, które należy do państwa polskiego. Odnosimy się z sympatią do ruchu wolnościowego naszych niemieckich współobywateli. Aż do ostatecznego przyjęcia władzy przez Polską Republikę Ludową uważa Polski Komitet, że jedyną jest prawowitą władzą. Czyli Polacy oświadczają Niemcom, że Ostrów jest polskim miastem i przejmują nad nim władzę. Tego samego dnia do niemieckich urzędów i władz weszli polscy kontrolerzy z prawem kontrasygnaty. Tak narodziła się słynna Republika Ostrowska, o powstaniu której donosiły nawet berlińskie gazety. 12 listopada opanowano koszary Moltkego wraz ze składem amunicji i broni. Następnego dnia zaprzysiężono żołnierzy 1. Pułku Piechoty Polskiej, które uformowano, a dowództwo nad nim odjął podporucznik Władysław Wawrzyniak. Republika Ostrowska istniała do 26 listopada, kiedy to pod presją Naczelnej Rady Ludowej, nieformalnego kierownictwa Polaków w zaborze pruskim, rozwiązano polski oddział. Uznano bowiem, że na konfrontację z Niemcami jest jeszcze za wcześnie. W tej sytuacji część ostrowskich żołnierzy przedostała się na tereny wyzwolone do Szczypiorna i weszła w skład batalionu pogranicznego. Dlaczego tak się stało? No jak się kończy I wojna światowa, to państwo niemieckie istnieje. Istnieje niemiecka armia. I teraz przywódcy Polaków w zaborze pruskim, ci, którzy tworzyli Naczelną Radę Ludową, uważali, że trzeba czekać na postanowienia konferencji pokojowej. Byli przekonani, że te ziemie trafią do Polski. Uważano, że dalsze trwanie Rzeczpospolitej Republiki Ostrowskiej może spowodować interwencję niemieckich żołnierzy, może polać się polska krew. Uważano, że w tym momencie to jest jeszcze przedwczesne. Dlatego Polacy tą niepodległość zawiesili jak gdyby na krótki czas. Na krótki czas, bo już w grudniu, pod koniec grudnia, wybuchło Powstanie Wielkopolskie. To Powstanie Wielkopolskie przyniosło wolność większości ziem zaboru pruskiego, należących dzisiaj do diecezji kaliskiej. To w czasie Powstania Wielkopolskiego wolność odzyskał Ostrów Wielkopolski, Ostrzeszów, Pleszew, Krotoszyn, Zduny, Jarocin i wiele innych polskich miast i miasteczek. Także mieszkańcy tych ziem, nieco dłużej jak mieszkańcy Kalisza, czekali na wolną Polskę. Jeszcze dłużej na tą wolną Polskę czekali mieszkańcy Kępna, bowiem powstańcy wielkopolscy nie opanowali Kępna. I to Kępno trafiło w granice II Rzeczpospolitej. Dopiero na mocy Traktatu Wersalskiego, gdzie ustalono granicę polsko-niemiecką. A ta granica polsko-niemiecka przyznawała Kępno i okolice II Rzeczpospolitej. Także ta data, 11 listopada, to data, kiedy wolnością cieszyli się mieszkańcy Kalisza i okolic. Ale bardzo wielu mieszkańców ziem naszej diecezji na tą wolną Polskę musiało jeszcze poczekać. I na koniec piękna myśl największego z Polaków, ojca świętego Jana Pawła II. 11 listopada 1997 roku papież Słowianin apelował: nie wolno nam zapominać, że na ten pamiętny dzień, 11 listopada, złożyło się wiele ofiar i heroicznych poświęceń naszych braci i sióstr. Iluż to z nich zapłaciło życiem za wolność Polski? Chylimy głowy w poczuciu ogromnej wdzięczności przed tymi, którzy nie wahali się poświęcić wszystkiego dla wspólnego dobra.